Powiedz mi.
Profesor Paweł Nowak, językoznawca i dyrektor Centrum Badań Komunikacji Publicznej Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Powiedz mi proszę, Pawle, jakie są największe bariery i szumy komunikacyjne? Bo tu zdaje się nie chodzi o hałas, który jest za oknem i który utrudnia nam rozmowę.
Częściowo też, bo rzeczywiście zacznijmy od tej łatwiejszej struktury, od tego elementu, który jest prostszy. Te szumy komunikacyjne, one są niezależne od nas w tym sensie, że my nie chcemy wprowadzać zakłóceń, że my nie chcemy przeszkadzać drugiej osobie w komunikacji i sami sobie w komunikacji z nią. One się dzieją trochę, może nie mimowolnie, bo powinniśmy być ich świadomi, natomiast faktycznie nie mamy na nie zbyt wielkiego wpływu i ten jeden, który podałaś, jest oczywiście kluczowy. Otoczenie. Rozmowa nie będzie, komunikacja nie będzie udana, jeśli szum fizyczny, techniczny, zasięg telefonu komórkowego, kiedy z kimś rozmawiamy, trzaski w słuchawkach, kiedy słuchamy czyjejś wypowiedzi, będą do nas docierały, bo my będziemy się na nich może nie skupiali, ale będą wkraczały w naszą przestrzeń komunikacyjną i będą nam przeszkadzały. Poza szumami technicznymi, szumami są szumy zewnętrzne, czyli nasze zewnętrzne, czyli na przykład jesteśmy bardzo źle usadzeni podczas rozmowy, nie możemy poprawić pozycji. Niby to nie przeszkadza, bo teoretycznie ładnie się tak mówi, że o tym zapominamy, ale tak naprawdę do końca nie zapominamy o tym, jak to wygląda. Są różnego rodzaju sprawy związane z naszym komfortem, jeśli chodzi o temperaturę, jeśli chodzi o dostęp powietrza, jeśli chodzi o te wszystkie czynniki, które wydają się drugorzędne, no bo przecież nie o tym jest ta sytuacja, w której się komunikujemy, ale szumią, bo powodują, że my dekoncentrujemy się, że to przestaje być takie skupione i uważne. Najbardziej skomplikowane są szumy wewnętrzne. No bo to jest po pierwsze nasza kondycja, w jakiej przystępujemy do rozmowy i to zarówno ta fizyczna, jak i psychiczna. Jeśli jesteśmy zmęczeni, jeśli jesteśmy w jakiś sposób chorzy fizycznie, no to w tym momencie ta rozmowa będzie gorzej przebiegała, ta komunikacja będzie gorsza, bo nie jesteśmy w 100% do niej gotowi. No już w ogóle masakrą komunikacyjną jest szum psychiczny, kiedy mamy coś w głowie, co nas niepokoi, kiedy czymś się zajmujemy i próbujemy rozmawiać o czymś innym, szans na komunikację oczywiście nie ma.
Czy takie oczy, które patrzą, a nie widzą, czasem nam się zdarza mieć taką osobę na wprost siebie, mówimy do niej, ona teoretycznie nas słucha, kiwa głową, nawet patrzy na nas, ale widzimy, że nie widzi. To znaczy, że jakieś szumy w jej umyśle zachodzą, prawda?
Tak.
Albo ją nudzimy i zaczęła myśleć o czym innym, albo ma ważne sprawy do przemyślenia, prawda?
Może nie była w ogóle gotowa na komunikację z nami. Może my bardzo chcemy z nią rozmawiać jeszcze, a ona już jest w zupełnie innym miejscu, tak jak mówisz. Tak, to jest bardzo klasyczny przykład tego, jak szum wpływa na odbieranie komunikatu, ale ten szum może też wpływać na przekazywanie komunikatu, na mówienie do kogoś, no bo myślisz z tyłu głowy o czymś, co cię niepokoi, mówisz do kogoś, ten ktoś teoretycznie cię słucha, za jakiś czas widzisz, że mu się zmarszczka mimiczna robi na czole, bo nie bardzo rozumie, skąd się nagle to słowo wzięło, albo dlaczego nie dokończyliśmy zdania. To prawda, tak.
I jeszcze na chwilę chciałabym się zatrzymać przy tych szumach zewnętrznych, bo wydaje mi się, że są wyjątkowe sytuacje, kiedy te szumy pomagają. Kiedy rozmawiam ze swoimi studentami dziennikarstwa o tym, gdzie nagrywać rozmowy, to kiedy pada takie pytanie, pierwsza odpowiedź brzmi najczęściej, no studio, sterylne warunki, zero szumów, prawda? Tylko, że ty czujesz się w studiu jak ryba w wodzie, masz z nim kontakt od lat, a dla kogoś to może być pierwsza wizyta w studiu i ten brak szumów będzie przeszkodą, więc być może lepiej z budowlańcem nagrywać na budowie.
Tak, to są naturalne warunki. Wtedy te szumy nawet, które są dookoła, dla niego nie są szumami, bo on nauczył się je wyłączać. To też rzecz, o której pamiętajmy. Szum taki zewnętrzny, klasyczny, w rozmowie, jeśli nie jest niebezpieczny, jeśli nie jest zagrożeniem, jeśli nie jest zbyt intensywny, nasz umysł usuwa. Więc na przykład jeśli stoimy na ulicy i rozmawiamy z kimś, jeżdżą samochody po tej ulicy, to przez pierwsze minutę, dwie, trzy my ten szum samochodów słyszymy, a później jak nam się fajnie gada, to nagle umysł mówi, dobrze, tutaj jest bezpieczne zakłócenie, więc w związku z tym je wyłączam, nie będzie nam dalej przeszkadzało. Nie robi się cicho dookoła, ale my tego po prostu nie słyszymy.
Mhm. A te bariery komunikacyjne?
Jak widzisz, wzdycham, bo to ciężki temat. To są takie rzeczy, które są gdzieś w nas, dlatego że tego nauczyła nas kultura, tego nauczyło nas doświadczenie, tego nauczyli nas inni ludzie i my reprodukujemy je z większą lub mniejszą świadomością i to są już nasze absolutnie przewiny komunikacyjne. To nie jest tak, że to są przeszkody, które wynikają z okoliczności czy z jakichś innych rzeczy związanych nie z komunikacją, tylko komunikacyjne. Na pierwszym miejscu jest osądzanie, czyli cztery zachowania, które pokazujemy w komunikacji, których tak naprawdę, jeśli nie chcemy barierować komunikacji, robić nie wolno. Jasną sprawą jest, że nie powinniśmy krytykować drugiej osoby, no bo to od razu powoduje określoną reakcję i ta komunikacja nie uda nam się, chyba że ktoś jest masochistą, no ale to nie jest zbyt częsty przypadek. Po drugie, przezywanie, czyli klasyfikowanie tej osoby, mówienie o tym, ty jesteś taki, ty się tak zachowujesz. I to przezywanie jest bardzo szeroko rozumiane, bo to może być nawet teoretycznie całkiem przyjemna etykietka, jakaś pozytywna, nie wiem, żartowniś, ciebie wszyscy lubią i tak dalej, ale to cały czas jest patrzenie na tę drugą osobę, jakby była tylko tą częścią świata, była tylko tą częścią jej osobowości i to gdzieś z tyłu głowy, przynajmniej tak badania psychologiczne komunikacji pokazują, ludziom przeszkadza i to też im utrudnia trochę komunikację, kiedy patrzymy na nich jednowymiarowo. Chyba że tego chcą, ale to znowu nie jest zbyt częsty przypadek. Po trzecie, stawianie diagnozy. Nie muszę chyba tłumaczyć, że przychodzisz i mówisz, dzielisz się jakimś problemem, jak mówisz o tym, co się stało, a osoba, z którą rozmawiasz, mówi, no ja wiedziałem, że to tak będzie, bo przecież tak, to się stało w taki sposób, czego się więcej spodziewałaś, jak mogło to w ogóle inaczej wyglądać. No i na końcu, co też bardzo dużo osób zaskakuje, pozytywna ocena, chwalenie. Tylko że właśnie takie chwalenie niekształtujące. Mówimy, zrobiłeś to genialnie. Fajnie? No fajnie, tylko że w pewnym momencie, jak szczególnie się napracujesz przy czymś, albo próbujesz to zrobić, żeby ta osoba doceniła wirtuozerię tego, co zrobiłaś dla niego czy dla niej, to przydałoby się, żeby powiedziała, co takiego genialnego w tym jest. Albo żeby nie mówić, że to jest dobrze i już, tylko żeby powiedzieć dobrze, ale mogłoby jeszcze tutaj być to i to. Oczywiście pod warunkiem, że się nie czepiamy, no bo to kolejny problem i kolejny aspekt. I z tym mamy największy kłopot, bo to jest gdzieś w nas. Przynajmniej tak się twierdzi, że to w ogóle włączamy natychmiast. Poza osądzaniem to niechciane doradzanie. I tutaj mamy znowu kilka odmian. Nie muszę chyba rozwijać wątku rozkazywania i grożenia, no bo to jasne, że ani rozkazy, ani groźby nie wywołują w nas poczucia dobrej komunikacji i nie poprawiają jakości komunikacji. To także właśnie udzielanie rad bez zgody drugiej strony, bez zapytania o radę. Trochę to przypomina tę diagnozę, o której rozmawialiśmy wcześniej. To także pytania. Niewłaściwie zadawane albo zbyt dużo pytań. Pewnie każdy z nas ma takie doświadczenia, że rozmawiał z kimś, kto zadaje nam pytania, ale zadaje tych pytań tak dużo, że nie zdążymy na nie odpowiedzieć. A on już jakby uznaje, że sam sobie na te pytania odpowiedział i idzie dalej. To nie pomaga w komunikacji. Dla mnie najbardziej ciekawą i smutną jednocześnie grupą barier jest brak udziału w troskach drugiego człowieka. Ze względu na wzorzec męskości, taki maczowy wzorzec męskości, to cały czas gdzieś w naszej kulturze pokutuje. Na przykład jak ktoś cierpi, to odwracamy mu uwagę. Mówimy, spójrz jaki ładny widok, kiedy ktoś na przykład się przewróci i go boli kolano, to do dzieci szczególnie się często stosuje, że dziecko się przewróci, obetrze sobie kolano, krwawi, zaczyna płakać, a my nie dajemy mu przestrzeni na to, żeby tak było, tylko mówimy, o zobacz, nic się nie stało, albo pomyśl o tym, że jedziemy tu i tu. Nie dajemy mu zostać w tym bólu, w tym miejscu, w którym w tym momencie jest. Po drugie, to jest kwestia uspokajania, bo odwracanie uwagi, no to skupianie się na czymś innym, ale uspokajanie na przykład, nie płacz, wszystko będzie dobrze, to już dotyczy także relacji dorosłych ludzi, kiedy jedna osoba płacze, a druga próbuje odnaleźć się w tym jakiś sposób i nie umie nastawić ramienia, przytulić i dać przestrzeni na płacz, tylko mówi, nie płacz, uspokój się, nie ma powodów i tak dalej, i tak dalej. No i dochodzimy znowu do kolejnego ostatniego elementu z tego braku udziału w troskach drugiego człowieka, to jest logiczne argumentowanie. To jest trochę tak jak stawianie diagnozy, tylko że tutaj mamy za sobą całą racjonalność świata i mówimy, no przecież zobacz, jest tak i tak, o co ci chodzi, czego chcesz. I to zarówno w pozytywnych, jak i w negatywnych emocjach to się dzieje. Niestety to, co mówię, prowadzi nas nieuchronnie do 13 z tych barier, które wymieniałem do tej pory. Świadomość komunikacji jest barierą też. I to jest smutna konstatacja, jeśli chodzi o nasz program. Bo im więcej wiem o komunikacji, tym trudniej jest z tego czerpać taką spontaniczną, zwyczajną radość, a zwłaszcza kiedy jest się neofitą komunikacyjnym. Kiedy się dużo dowiedziałem o komunikacji, naczytałem, mam mnóstwo teorii w sobie, zaczynam zwracać uwagę na to, co przez całe życie mi nie przeszkadzało, co w ogóle nie było ważne z perspektywy tego, jak mi jest z drugim człowiekiem. I zaczynam się zastanawiać, a może to świadczy o tym, że on mnie traktuje w taki sposób. A może to świadczy o tym, że ta osoba jest taka i taka. Podaję ten przykład z lubością, choć nie jest on wcale taki bardzo śmieszny, choć mnie śmieszy niestety, że jak osoby są zafascynowane sobą, jak są w tym pierwszych dwóch latach związku, ktoś mówi włączam i kompletnie nam to nie przeszkadza. A jak już to oczarowanie minie, zaczynamy poprawiać tę osobę albo mówić o tym do swoich znajomych i wiesz co, i on mówi włączam, a nie włączam, kiedy coś robi. Ja sobie myślę, że to dlatego między innymi tak nam się podobał te dwa lata temu, że warto to jednak zostawić. Nadmiar komunikacyjny na co dzień nie jest potrzebny.
Myślę sobie, że nie wiem, czy to dobry pomysł i czy to nie jest w tym wszystkim najtrudniejsze, ale to jest przynajmniej jedna rzecz, a nie co najmniej 13 do opanowania, żeby włączyć w sobie empatię. I ona nas sama poprowadzi, prawda? Przez te wszystkie rafy.
Tak, i w ogóle empatia w tym współczesnym, najbardziej nowym rozumieniu, czyli właśnie rozumienie emocji, a nie współodczuwanie, powoduje, że w zasadzie rozumienie emocji oznacza wyłączenie wszystkich barier, bo ani nie będę moralizował, ani nie będę doradzał, ani nie będę unikał, ani nie będę się mądrzył, że jestem taki świetny w komunikacji.
Genialnie mi to wytłumaczyłeś.
Dziękuję bardzo.
Profesor Paweł Nowak. Powiedz mi.